Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej prowadzi szereg systemów wsparcia. Dziś porozmawiamy m.in. o tym, jak funkcjonują bony turystyczne, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, które firmy mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek. Zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Polski Bon Turystyczny stanowi wsparcie nie tylko dla polskich rodzin, ale także dla Krajowej Izby, dla Krajowej Branży Turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon w wysokości 500 zł przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje dodatek 500+. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł. Jednak aby otrzymać drugi bon, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Bonem można płacić za noclegi i imprezy turystyczne na terenie Polski i nie tylko w czasie wakacji. Można go też wykorzystać na wspólny weekend na przykład bądź zimowisko. Warto pamiętać, że choć bonem można płacić do końca marca 2020 roku, to nie znaczy, że do tego czasu musimy skorzystać z noclegu czy imprezy. Możemy bowiem opłacić bonem rezerwację na pobyt w późniejszym terminie, twierdzi Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Koniec wakacji absolutnie nie oznacza końca bonu turystycznego, ponieważ można z niego skorzystać do końca marca 2022 roku. Do tej pory bon turystyczny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan. Do końca wakacji Lubuszanie aktywowali ponad 22 700 takich bonów turystycznych. To jest niemal 20,5% ze wszystkich przygotowanych dla nich ponad 101 200 bonów. Natomiast, tak jak powiedziałam, na wykorzystanie tego bonu jest jeszcze czas. Nie trzeba tego oczywiście robić w wakacje. Można taki bon wykorzystać na wspólny weekendowy wypad z rodziną. Można taki bon wykorzystać na zimowisko. Można to też wykorzystać w wakacje w przyszłym albo w następnym roku, ponieważ z bonu można co prawda skorzystać do końca marca 2022 roku, natomiast możemy tym bonem zapłacić do tego czasu, ale z wakacji, z wypoczynku skorzystać po prostu później, więc tak też może się wydarzyć.
Były takie sytuacje, że niektórzy nie mogli się odnaleźć w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po to, żeby ewentualnie aktywować swój bon turystyczny.
Tak, takie sytuacje się zdarzały. One się zdarzały dosyć często. W większości przypadków było tak, bo aktywować ten bon można tylko i wyłącznie przez swój profil na platformie usług elektronicznych. Zakładka Mój Bon znajduje się u osoby, która składała wniosek o dodatek 500+, nie u osoby, która fizycznie pobiera pieniądze, tylko u osoby, która składała wniosek. I bardzo często było tak, że na profil wchodziła mama, okazywało się, że tego bonu nie było, bo bon był na profilu u taty. Natomiast jeżeli żaden z rodziców nie ma takiej zakładki bon turystyczny, to wtedy trzeba zgłosić odpowiedni wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej i Polska Organizacja Turystyczna już się tym zajmie, bo tutaj chciałabym przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia swoją infrastrukturę, natomiast za weryfikację prawa do bonu turystycznego odpowiada Polska Organizacja Turystyczna.
Były też takie problemy, że niektórzy rodzice wysyłali dzieci z babcią i wtedy rzeczywiście był problem z realizacją tego bonu turystycznego.
Problem mógł być logistyczny, ponieważ w momencie, kiedy aktywujemy ten bon turystyczny, wpisujemy swoje dane niezbędne do aktywacji tego bonu. To jest nasz adres mailowy, na który przychodzi 16-znakowy kod, który musimy podać podczas rezerwacji, oraz musimy podać swój numer telefonu. Na ten numer telefonu przychodzi numer weryfikacyjny, czyli jeżeli rezerwujemy sobie jakiś pobyt, pokazujemy 16-znakowy kod w recepcji, później na nasz numer telefonu przychodzi 4-cyfrowy kod, który musimy także podać w tej recepcji. I czasami zdarzało się tak, że logistycznie nie wszyscy byli w stanie tą procedurę tak jak należy zaplanować.
Niektóre ośrodki na recepcji sprawdzały, czy rzeczywiście dzieci z tego bonu turystycznego korzystają, to znaczy, czy przy rezerwacji są rzeczywiście dzieci, a nie tylko i wyłącznie dorośli.
Polski bon turystyczny jest właśnie na rzecz dziecka. Dlatego dziecko może oczywiście pojechać na takie wakacje z babcią czy z kimś z rodziny. To nie jest tak, że rodzice sami bez dziecka mogą przyjechać, więc myślę, że dobrze, że jednak taka weryfikacja się odbywa, bo chodzi o to, żeby jednak dzieci z tego skorzystały.
Jak już mówiłem, bony turystyczne mają być wsparciem dla całej branży turystycznej, a zwłaszcza firm lokalnych. Czy tak się rzeczywiście stało? Czy lubuskie firmy z branży turystycznej odczuły to wsparcie? O tym porozmawiamy już za chwilę. Bonem turystycznym możemy płacić u podmiotów, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tej pory zarejestrowanych było ponad 16, prawie 17 tysięcy firm. Ich listę można sprawdzić na stronach bonturystyczny.gov.pl. Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Czy te bony rzeczywiście były wsparciem dla lubuskich firm turystycznych?
Witam, dzień dobry. Czy one były wsparciem dla lubuskich firm turystycznych, to pewnie okaże się dopiero po realizacji tegoż projektu, tejże ustawy. Natomiast na dzisiaj niewiele firm lubuskich zarejestrowało się, żeby polski bon turystyczny, bo jeżeli popatrzymy wyszukiwarkę, póki co nie ma jeszcze wyszukiwarce po województwie, możemy szukać tylko po miejscowościach. I na przykład widzimy, że z Zielonej Góry jest 27 podmiotów zarejestrowanych, z Gorzowa 18, z Lubrzy 5, z Łagowa 8, z Lubniewic 5, Niesulice na przykład 3, Strzelce Krajeńskie 1, Żagań 4 i tak dalej mogłabym wymieniać, a więc może zamkniemy się w setce. Natomiast czy te firmy akurat skorzystały i u nich realizowane były polskie bony turystyczne, to my się dowiemy za chwilę. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że podpisaliśmy porozumienie, właśnie dzisiaj podpisaliśmy porozumienie z Polską Organizacją Turystyczną, żeby wspierać właśnie przedsiębiorców w kwestii realizacji polskiego bonu turystycznego. To nasze wsparcie będzie polegało na promocji. Promocji tych instytucji z województwa lubuskiego, bowiem każda regionalna organizacja turystyczna będzie miała w zasięgu swoje województwo i będziemy starali się na swojej zakładce na stronie lubuskie.travel pokazać obiekty, które realizują polski bon turystyczny. Jak wejdziemy w wyszukiwarkę Polskiej Organizacji Turystycznej, to widzimy, że jest tylko nazwa firmy, miejscowość i ewentualnie ulica. Nic więcej, nie mamy ani strony podanej tej firmy, ani telefonu, a więc ewentualny turysta ma bardzo małą wiedzę o danej firmie, co ta firma realizuje. Natomiast my na swoich portalach, na Facebooku, w wersji także drukowanej specjalnego naszego wydawnictwa Kochaj Lubuskie, będziemy chcieli zaprezentować oferty turystyczne naszych przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani, więc będziemy musieli dotrzeć do tych przedsiębiorców, a najlepiej, żeby oni jeszcze do nas dotarli, to pewnie będzie po prostu szybciej.
No i a wtedy z czego to wynika, pani zdanie?
Bo możliwość na wykorzystanie pewnie
no
tego.
No właśnie, bo to czasu jeszcze jest sporo, bo do 22 roku do marca. A z czego wynika ten fakt, pani zdaniem, że te firmy jeszcze nie zarejestrowały się, te, które działają w naszym regionie, tych firm turystycznych przecież jest sporo.
No jest firm sporo. Trudno jest nam powiedzieć, albo mała wiedza na temat realizacji tego bonu turystycznego, albo po prostu wakacje były już wcześniej zarezerwowane przez turystów i po prostu nie potrzebowali tego bonu. Trudno jest nam powiedzieć, co jest powodem tego. Natomiast wiemy, tak jak pan redaktor słusznie stwierdził, że realizować bon można do końca marca 2022 roku i także firmy mogą się rejestrować na portalu Polskiej Organizacji Turystycznej do końca marca 2022 roku, a my będziemy starali się pokazać oferty, imprezy turystyczne, oferty baz noclegowych, gdzie można skorzystać i może w ten sposób zachęcimy turystów do korzystania na ziemi lubuskiej i realizacji tutaj tego polskiego bonu turystycznego.
Bo przypomnijmy, że nie tylko hotele, pensjonaty, ale także wypożyczalnie kajaków czy rowerów, wydarzenia, które ewentualnie są planowane, wszystkie te rzeczy, które można podciągnąć pod turystykę, ogólnie rozumianą.
Dokładnie tak, imprezy turystyczne oczywiście, tylko musimy wiedzieć, że impreza turystyczna to jest połączenie dwóch ofert turystycznych, prawda? Więc musimy po prostu zawsze sprawdzić, czy firma rzeczywiście jest zarejestrowana w systemie i może realizować polski bon turystyczny, jeżeli ten bon chcemy realizować. Dlatego wydaje nam się, że ten nasz portal lubuskie.travel będzie na pewno pomocny, jeśli chodzi o turystów.
Od kiedy będzie można sprawdzić?
Zrealizować do końca listopada tego roku, a więc my mamy bardzo mało czasu. Dlatego też zapraszam wszystkie firmy, które już się zarejestrowały, jeżeli tylko chcą zaprezentować swoje oferty, oferty imprez turystycznych, oferty bazy noclegowej, żeby po prostu się z nami kontaktowały.
Czy będą Państwo promowali ten portal także i te firmy turystyczne także poza granicami naszego regionu?
Znaczy, my będziemy promowali na naszym Facebooku, na naszych stronach, które są dostępne poza granicami, bowiem Lubuskie Travel jest, że tak powiem, zasysane przez Poland Travel, a to jest tłumaczone na wiele języków, także możliwość, także turyści zagraniczni będą mieli. Tyle tylko, że turysta zagraniczny nie realizuje bonu turystycznego.
Nie może,
prawda,
tego realizować, tak jest. Tylko no w Polsce i w Polsce. Dokładnie. I przez polskie firmy, przypomnijmy, że tylko
dokładnie
w Polsce
tak,
ten bon turystyczny dzieci działa, także niekoniecznie te osoby, które zamierzają wybrać się poza granicę kraju, nie będą takiej możliwości miały, żeby realizować to właśnie poprzez wsparcie bonu turystycznego. To jest dedykowane polskim przedsiębiorcom i
polskim,
na terenie Polski.
Przede wszystkim polskim, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych płatników, których nadpłaty lub wpłaty pokryły składki objęte zwolnieniem. Z nowych przepisów, które wejdą w życie już 20 września, skorzysta nawet 800 tysięcy firm w Polsce, mówi Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Teoretycznie zwolnienie ze składek już nie funkcjonuje. Natomiast 20 września wchodzi nowelizacja przepisów, która pozwala na w pełni skorzystanie ze zwolnienia ze składek osobom, które wcześniej nie mogły skorzystać z tej pomocy, a to dlatego, że z jakiegoś powodu opłaciły te składki wcześniej. De facto pomoc była dla osób, które mają, nie mają zadłużenia w ZUS, ale nie mają też opłaconych składek za te konkretne miesiące objęte zwolnieniem. Natomiast było tak, że pewne osoby składały wnioski o zwolnienie ze składek, po czym same opłacały te składki. Albo wcześniej opłacały składki, ale potem składały wniosek o zwolnienie. Więc niestety to zwolnienie im nie przysługiwało. Od 20 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie będzie weryfikował tę sytuację. Sytuacja, o której mówimy, dotyczy też osób, które co prawda nie miały w zamiarze opłacenia składek, ale na ich koncie w ZUS widniała nadpłata. Nadpłata automatycznie pokrywa niezapłacone składki, więc w momencie, kiedy ci przedsiębiorcy nie starali się o zwrot tej nadpłaty, to poszła ona właśnie na opłacanie tych składek, z których oni chcieli być zwolnieni. Więc teraz od 20 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ponownie weryfikował takie sytuacje. Nie trzeba składać wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobi to, że tak powiem, z automatu. I jeżeli faktycznie tym osobom będzie przysługiwało zwolnienie ze składek, to na ich koncie w tym momencie pojawi się nadpłata, którą będziemy mogli oddać takim przedsiębiorcom, bądź będą mogli przeznaczyć ją na poczet przyszłych składek. Taka sytuacja może dotyczyć nawet 800 tysięcy firm w Polsce.
Decyzje, w jaki sposób mają podejmować, czy te pieniądze mają służyć na opłatę przyszłych składek, czy też mają być zwrócone na konto?
Taką decyzję podejmuje już sam klient, tak? My te pieniądze zwracamy na konto, a już sam klient podejmuje decyzję, czy będzie składał wniosek o to, żebyśmy fizycznie wypłacili te pieniądze, czy po prostu te pieniądze pójdą na poczet przyszłych składek. Także tutaj decyzja jak najbardziej zależy od klienta.
Przypomnijmy, ten okres zwolnienia to był marzec chyba do końca maja, o ile pamiętam.
Od marca do końca maja, to były 3 miesiące. każda nadwyżka na naszym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest automatycznie przekazywana na poczet przyszłych składek. Wniosek musimy składać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli chcemy, żeby ZUS nam te pieniądze fizycznie wypłacił, bo taka możliwość...
Od 1 września dzieci poszły do szkoły, ale nie zawsze jest to możliwe. Z różnych powodów szkoła może być zamknięta. Rodzice znów będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 1 do 20 września. Ponownie będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłku natomiast nie dostaną te osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, mówi Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Co do zasady, rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podobnych zasadach jak w okresie pandemii przed zakończeniem roku szkolnego. Natomiast jest jedna zasadnicza różnica. Do tej pory było tak, że to rodzic mógł wybrać, czy pośle dziecko do szkoły, czy nie. Jeżeli z obawy przed pandemią bał się posłać dziecko do szkoły, no to ten zasiłek opiekuńczy też mu przysługiwał. W tej sytuacji jest troszeczkę inaczej. Świadczenie przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, które nie skończyło jeszcze 8 lat, jest zamknięta.
Takie sytuacje są w województwie lubuskim?
Takie sytuacje się zdarzają, ponieważ do tej pory wpłynęło do nas 7 wniosków o taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To znaczy, że takie sytuacje faktycznie się zdarzają, ale jak widać po tej liczbie, no są to sytuacje jednak jednostkowe, ponieważ nasze województwo na szczęście nie jest wyjątkowo mocno pandemią obciążone.
Ale zdarzają się takie sytuacje i dyrektor szkoły wspólnie z sanepidem może podjąć taką decyzję o zamknięciu placówki i wówczas co ma zrobić taki rodzic? Musi napisać specjalny wniosek?
Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o zamknięciu placówki, to należy złożyć stosowne oświadczenie do naszego pracodawcy. Jeżeli jesteśmy pracownikiem, pracujemy na umowę o pracę bądź na umowę zlecenie, to wtedy takie oświadczenie dajemy pracodawcy. Natomiast jeżeli sami prowadzimy działalność gospodarczą, to wtedy wchodzimy na nasz profil na platformie usług elektronicznych i poprzez spółę ZUS wysyłamy takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku, gdy placówka jest zamknięta i jeden z rodziców nie pracuje, to też takie świadczenie się należy?
Nie. Warunkiem, aby otrzymać takie świadczenie, jest to, że nie może się nikt zająć dzieckiem. Więc jeżeli rodzic jest osobą bezrobotną, drugi, bądź jest na urlopie wychowawczym, no to w tym momencie ten drugi z rodziców takiego świadczenia nie powinien pobierać.
W przypadku kwarantanny rodziców to jakieś są też zależności?
Jeżeli chodzi o kwarantannę, no to w tym momencie jest kto się zająć dzieckiem, prawda? Ponieważ ci rodzice są fizycznie w domu. Inaczej wygląda sytuacja, ponieważ tak się też zdarza, że podczas kwarantanny rodzice pracują zdalnie. Jeżeli rodzice pracują zdalnie, wtedy jak najbardziej jednemu z rodziców przysługuje zasiłek opieki.
Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspiera przedsiębiorców i pracowników. Pomoc możemy uzyskać także w Urzędach Pracy, ale o tym już za chwilę. Również państwowe urzędy pracy miały także środki wspierające przedsiębiorców. Czy nadal one funkcjonują dzisiaj? Jest z nami Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy nadal mogą korzystać przedsiębiorcy ze środków, które państwo do tej pory mieli?
Jak najbardziej. Od kwietnia dysponujemy i cały czas przyjmujemy wnioski dotyczące pomocy w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej.
Jakiego rodzaju to jest wsparcie?
W zasadzie można powiedzieć, że wsparcie dotyczy trzech kategorii. Są to mikropożyczki w wysokości do 5000 dla mikroprzedsiębiorców, a więc tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 10 pracowników. Mamy również dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników i tutaj to dofinansowanie jest udzielane w przypadku spadku obrotów. I trzecia forma to jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i to dotyczy mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
Wiadomo, że nasz region to głównie mikroprzedsiębiorcy. Jaka jest kondycja mikroprzedsiębiorców? Czy korzystają chętnie właśnie z tych środków wsparcia? Czy rzeczywiście ich kondycja pozwala na dalsze funkcjonowanie? Czy zamykają raczej firmy?
W zasadzie no, możemy stwierdzić, że rzeczywiście no, tutaj kondycja mikroprzedsiębiorców, a w zasadzie też przede wszystkim zainteresowanie tą formą wsparcia pokazało, że no, większość mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu zielonogórskiego, skorzystała z mikropożyczek. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze dysponował kwotą 95 milionów na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej i można powiedzieć, że zdecydowana większość zainteresowania to właśnie mikropożyczki. Tutaj z tej formy wsparcia skorzystało na tą chwilę 12 tysięcy przedsiębiorców i wydatkowaliśmy blisko 60 milionów złotych, przy czym, tak jak powiedziałam, to jest jeszcze forma wsparcia otwarta, więc wszyscy ci mikroprzedsiębiorcy, którzy chcieliby składać wnioski, ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 5000 zł, mają jeszcze póki co taką możliwość. Do końca roku pożyczki będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze udzielane. Z tym, że tutaj jedna taka istotna i myślę, że ważna informacja. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców może zostać umorzona, a więc jej spłata, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca od dnia udzielenia pożyczki będzie dalej prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące.
Czy specjalne wnioski są do wypełnienia? Można to zrobić online, czy trzeba przyjść do urzędu w tej sprawie?
Wnioski są dostępne zarówno na naszej stronie internetowej i można je składać poprzez portal praca.gov.pl. Jest to w zasadzie chyba najprostsza forma pozwalająca na ubieganie się o mikropożyczkę, która pozwala na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu czy z firmy, ale również oczywiście także po wydrukowaniu wniosku, który jest także dostępny na naszej stronie internetowej, można go przesłać do nas pocztą albo złożyć w Urzędzie Pracy osobiście w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.
A po tych 3 miesiącach, jeżeli ta firma będzie funkcjonowała, będzie pracowała, to państwo automatycznie umarzają tę pożyczkę, czy też należy napisać wniosek?
Nie, po zmianach w ustawie, które w tym wypadku ułatwiły właśnie formę umarzania pożyczek, nie ma konieczności składania osobnych wniosków. Urząd Pracy sam z automatu sprawdzi, czy dany mikroprzedsiębiorca spełnia warunki do umorzenia pożyczki i wówczas taka pożyczka jest umarzana, a informacja o tym znajduje się na naszej stronie internetowej. Każdy mikroprzedsiębiorca, który uzyskał pożyczkę w tytule przelewu, ma jeden właściwy dla siebie określony numer udzielonej pożyczki i wówczas po sprawdzeniu na liście, która, tak jak wspomniałam, znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w aktualnościach, może sprawdzić, czy jego pożyczka po tych 3 miesiącach została umorzona. Natomiast te pożyczki, które umorzone nie będą, z tymi mikroprzedsiębiorcami będziemy kontaktować się indywidualnie i wówczas w przypadku niespełnienia warunku do umorzenia będzie im przedstawiany harmonogram spłaty pożyczki, bo wówczas w ratach miesięcznych będzie możliwość spłacenia tych 5000 zł.
Gdy jeden przedsiębiorstwo ma kilka firm, to może kilka razy wystąpić o tę pożyczkę?
Tak. Przede wszystkim dotyczy to tych mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalności wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli rzeczywiście są przedstawicielami na przykład kilku spółek, wówczas udzielamy pożyczki każdej z tych spółek, niezależnie od tego, czy dana osoba fizyczna jest reprezentantem kilku takich firm. Natomiast co istotne, no, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców dotyczą tych mikroprzedsiębiorców, którzy mają właśnie działalność wpisaną do CIDG bądź KRS-u.
Warunkiem jest tylko utrzymanie firmy, czy trzeba wykazać się działalnością, obrotem?
Nie, warunkiem jest tylko prowadzenie firmy i w zasadzie to sprawdzamy. No to istotne środki z mikropożyczki należy przeznaczyć na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z działalnością gospodarczą. Na tą chwilę mogę uspokoić, sprawdzać tego nie będziemy, natomiast oczywiście każdy z mikroprzedsiębiorców no, powinien jednak zachowywać faktury, rachunki bądź wykazać się przy ewentualnej kontroli, która być może będzie przeprowadzana, tego nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, no, musi mieć ulegitymowane, na co te środki zostały przeznaczone. Ale muszą być oczywiście przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I też co istotne, tak jak wspomniałam na początku, Urząd Pracy udziela trzech form wsparcia, które jak najbardziej można łączyć, czyli mikropożyczkę możemy łączyć z dofinansowaniem do części kosztów wynagrodzeń pracowników, czy w przypadku tej firmy, która pracowników nie zatrudnia, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym środki ze wszystkich tych form wsparcia nie mogą być przeznaczone na te same koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednokrotnie rozumiem, czy można tylko wystąpić, tak, o tę pożyczkę?
To znaczy o pożyczkę jednokrotnie, natomiast jeżeli ktoś wystąpił o pożyczkę, może również, jeżeli na przykład nie zatrudnia pracowników, wystąpić o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i w tym wypadku wykazuje spadek obrotów z dwóch kolejnych następujących po sobie miesięcy w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego.
Nowo utworzone firmy także mogą to zrobić?
Nie, tutaj wsparcie dotyczy w przypadku mikroprzedsiębiorców, tych mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Tutaj nastąpiła pewna zmiana przepisów, dlatego że jeszcze w marcu dotyczyło to tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca, w związku z czym po tej zmianie przepisów sprawdzamy tylko, czy dane przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i na dzień 29 lutego 2020 roku bądź 31 marca 2020 roku.
Jest jakiś termin końcowy, że już państwo nie będą przyjmowali tych wniosków?
Na tą chwilę wiemy, że jest to 31 grudzień 2020 roku, a więc do końca roku jeszcze te wnioski można składać.
A pieniędzy, jak pani powiedziała, jeszcze jest sporo, także można.
Jeszcze jest, dlatego że w ramach tych 95 milionów wydatkowaliśmy do tej pory 87 milionów złotych.
Także można jeszcze się ubiegać o to. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że dziękuję naszym gościem była Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Za chwilę wrócimy do rozmowy. I na zakończenie jeszcze ważna informacja dla emerytów, a właściwie wcześniejszych emerytów. Od września maleje średnia płaca w kraju, a to oznacza, że niższe będą także limity kwoty, jaką mogą dorobić wcześniejsi emeryci i renciści. Jeżeli je przekroczą, ich świadczenie może być pomniejszone, a nawet zawieszone, wyjaśnia Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.
Muszą liczyć się z tym, że obowiązują ich limity w dorabianiu. Te limity są uzależnione od średniej płacy krajowej. Jeżeli rośnie średnia, rosną też limity. Takie limity zmieniają się co 3 miesiące, a od września do listopada tego roku limit wyniesie 3517,20 zł. Jest to około 215 zł mniej niż w sierpniu, więc ta różnica jest wyjątkowo znaczna.
Z czego wynika ta różnica?
Ta różnica wynika, tak jak powiedziałam, z średniej płacy krajowej. Jeżeli ona rośnie, rosną limity. Jeżeli maleje, te limity maleją. Średnia płaca krajowa w związku z pandemią spadła. A to znaczy, że spadły też limity, przez co wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić mniej. I tutaj jest taka pułapka, ponieważ jeżeli ich przychód przekroczy od 70 do 130% tej przeciętnej płacy, to ZUS może zmniejszyć świadczenia. Natomiast jeżeli ich przychód przekroczy 130% średniej krajowej, w tym wypadku ZUS może nawet takie świadczenie zawiesić. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rent socjalnych. Tutaj już przekroczenie nawet o 1 grosz tej średniej płacy w kraju powoduje zawieszenie takiego świadczenia. No tutaj jednak powinniśmy o tę sprawę zadbać i co roku powinniśmy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o tym, ile w poprzednim roku udało nam się dorobić.
To jest duża grupa ludzi, emeryci, którzy przeszli wcześniej na emeryturę, nie mając jeszcze wieku emerytalnego?
Nie mam w tym momencie danych przy sobie, natomiast no na pewno coraz więcej osób w wieku emerytalnym, czy wcześniejszych emerytów, czy rencistów, decyduje się jednak na pracę. Odsetek tych osób stale rośnie, więc myślę, że warto przypominać o tym, że te limity jednak obowiązują, bo po co później mieć problem.
I tą ważną informacją dla wcześniejszych emerytów i rencistów kończymy dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Zapraszam jutro o 14.10.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.